Ewangelia według Mateusza, rozdział 7, stronica 1034. Pierwszych 6 wersetów. Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni. Ale bowiem jakim sądem sądzicie, takim i was osądzą, i jaką miarą mierzycie, taką i wam odmierzą. A czemu widzisz źdźbło w oku brata swego, a belki w oku swoim nie dostrzegasz? Albo jak powiesz swemu bratu, pozwól, że wyjmę źdźbło z oka twego, a oto belka jest w oku twoim. Obłudniku, wyjmij najpierw belkę z oka swego, a wtedy przejrzysz, aby wyjąć źdźbło z oka brata swego. Nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. Co w tym fragmencie chciałbym, abyśmy dzisiaj zauważyli? Jak sobie mam ja radzić z krytyką, gdy ktoś mnie krytykuje? A wiemy, że jest to dosyć sprawa przykra. Kto lubi krytykę? Niech podniesie rękę. Bo to jest krytyka. To jest powiedziane sądzenie, osądzanie. W tym właśnie ujęciu negatywnym krytyka oznacza wytykanie komuś błędów. Ale w oryginale ten wyraz po grecku oznacza rozsądzać. A więc bierzemy plusy, minusy i patrzymy, jak ta sprawa wygląda. Myślałem sobie, że to akurat koresponduje z tym, co ostatnio ogłosiłem, gdy tam mówiłem o uczciwości, że mamy być uczciwi w swoim życiu. Ja też wspomniałem wtedy, jak to bywa i w naszym małżeństwie, które trwa już lat 40, ile te lat trwa nasze małżeństwo? 42? Chyba tak. 42. W lipcu minęło. I właśnie w tym małżeństwie mamy ciągle problemy. Dlaczego? Bo moja żona jest, zawsze mówię, stanowcza, a ja jestem uparty. I też mamy podobny poziom intelektualny, wykształcenie, poglądy na świat. No i teraz ona jest stanowcza w tym, co twierdzi. Ja jestem uparty w tym, co twierdzę. Teraz co zrobić, żeby się nie rozwieść? I wybieramy drogę trzecią. Nie kompromis, nie. Bo kompromis by oznaczał, że ona musi zrezygnować z połowy, ja z połowy. Wtedy wybierzemy coś, co może być złe. Tu chodzi o to, żeby wybrać w danej sprawie. Ja mówię też o rzeczach poważnych jakichś, gdzie się wspieramy. Czasami są rzeczy mniej poważne, ale też istotne, bo wiecie, że z rzeczy mało poważnych potem dochodzi do wielkich czasami tragedii. A więc co zrobić, żeby nie był kompromis? Bo też nie jest dobry. Owszem, każdy z nas musi z czegoś zrezygnować. Ze swoich ambicji, z tego, że nie wszystko wiem. Ale właśnie wykonujemy wtedy pracę, aby poszukać argumentów na to, co jest prawdziwe, co jest słuszne. Żeby było to, co ma być. A nie to, co ja chcę, albo ona chce, albo co byśmy sobie wynegocjowali. Tylko popracować sobie nad tym, aby znaleźć argumenty. I to jest ciężka praca. Wtedy często się rozmawia, szuka, czyta, aż się dojdzie wreszcie do argumentów takich, że oboje uznamy, że właśnie to jest dobre, albo też któreś zrezygnuje, ustąpi w jakimś stopniu na rzecz tych argumentów. To oczywiście sprawa jest bardziej skomplikowana i głębsza, ale ja już na tym poprzestanę. Mój akcent jest na tym, by mieć swoje zdanie, by je wyrazić, i właśnie moja żona wyraża swoje zdanie zawsze bezkompromisowo i nie ustąpi. I wtedy właśnie to dla mnie jest wyzwaniem, aby szukać rozwiązania. I właśnie krytyka. Ona jest dla nas wyzwaniem, abyśmy szukali argumentów. Nie żeby uciekać. W małżeństwie nie ma gdzie uciec. Rozwód nie wchodzi w grę. Najwyżej można pójść do innego pokoju, ale i tak trzeba wrócić. Więc nie ma gdzie uciec. Więc musi być szukanie argumentów. I kazanie na górze w innych miejscach mówi Pan Jezus o naszym charakterze. Jakie ma być nasz charakter, nasze cechy charakteru. I takie wyzwanie, gdy mamy takie dylematy do rozwiązania, gdy obie strony stoją przy swoim, to właśnie się sprawdza nasz charakter. Czy miłość przezwycięży obojętność, niechęć, nienawiść? Stałość charakteru wtedy się wykazuje. Słabość charakteru. Mamy wewnętrzne życie swoje ukryte. Tam są nasze ambicje. I to wszystko razem, charakter, nasze postępowanie później, czyli reakcje, nasze ambicje, nasze relacje z ludźmi powinny być twórcze, budujące. I stąd co zrobić z krytyką? Gdy ona się pojawia, z kontrowersjami, gdy one się pojawiają, co z nimi zrobić? W pracy, w szkole, Co zrobić w domu? Co zrobić? I to właśnie spójrzmy na pierwszy wiersz. Tu się pojawia najpierw polecenie nie. Czego robić nam nie wolno? Nie sądźcie. Pomyślmy teraz przez chwilę, o czym tutaj Jezus mówi. Czy nam w ogóle nie wolno sądzić? Wyłączyć się z sądzenia? Czy moja żona musi być tak potulna, jak kiedyś żona mojego kolegi, który mi w samochodzie powiedział, Kazi, chyba moje małżeństwo jest nienormalne. Dlaczego? Bo my się z żoną nigdy nie kłócimy. A już byli 7 lat małżeństwa. Wiecie, ja się zawstydziłem, bo u nas, jak mówiłem wcześniej, zawsze są kontrowersje i one są twórcze. Twórcze dla mojego charakteru, dla różnych spraw, one są twórcze. Kiedyś się modliłem o taką żonę, która byłaby dobrym żebrem, która by mnie motywowała do duchowego życia. No i więc otrzymałem i to jest twórcze, mimo że bolesne. I się zawstydziłem, że on ma jeszcze lepsze małżeństwo niż moje. Tym, że potem w rozmowach z jego żoną okazało się, że ona po prostu rezygnuje z wielu rzeczy, bo tak była wychowana. Należy ustępować, ustępować, ustępować. I mąż myślał, że wszystko jest w porządku. I wreszcie, gdy ona kiedyś zaczęła swe zdanie podtrzymywać i utrzymywać i wyrażać, to okazało się, że małżeństwo mu się popsuło. Teraz to się nie popsuło, tylko stało się normalne. Gdy każda z tych stron wyraża swoją opinię. A więc, czy nie sądźcie oznacza zakaz wszelkich osądów? Gdy chodzi o władzę państwową, no to ona ma obowiązek sądzić. Piłat usłyszał, że jego władza pochodzi z góry. Sędziowie na przykład. Paweł mówi tak. Sędzia jest sługą Bożym dla twego dobra. Jak czynisz zło, bój się, bo nie na próżno nosi miecz. Jest sługą Boga, wymierzającym karę temu, kto popełnia zło. A więc mamy sądzić, choćby sędzia czy przedstawiciel władzy. Albo rodzice. Albo w kościele, gdy jest dyscyplina kościelna i Tymoteusz słyszy, upominaj, pouczaj, zachęcaj. A więc mamy obowiązek sądzić. A tutaj Jezus mówi, nie sądźcie. A tu w 6 wierszu mówi, że przed psy i wieprze nie rzucajcie pereł. Czyli muszę osądzić, że ktoś jest psem czy wieprzem. O co chodzi w tym wyrazie pies? To nie chodzi o nasze te miłe stworzenia, ale chodzi o tamtejsze psy, jakieś kundle, które się błąkają, bezdomne, które nie mają co jeść, kąsają ludzi, a więc takie dokuczliwe, bezdomne psy. Wieprz to z kolei był symbol zwierzęcia nieczystego, więc takie, które wyrażało coś negatywnego. Albo 15 wiersz tego samego rozdziału mówi, mamy się strzec fałszywych proroków. Trzeba ich rozsądzić, osądzić. Albo też napisane jest w 18 rozdziale, że jeśli twój brat zawinił wobec ciebie, więc musimy go osądzić, rozsądzić, że on zawinił i co mamy teraz z nim postąpić. Albo rozdział 10 mówi, że gdy apostołowie, uczniowie szli do jakiegoś miasta i nie chciano ich słuchać, to mieli proch strząsnąć na nich, prawda, i odejść, a więc też musieli osądzić. A więc co znaczy nie osądzaj? Paweł na przykład w Koryncie musiał rozsądzić sprawę niemoralności. Tam czytamy, ja obecny duchem wydałem wyrok przeciwko temu, kto się dopuścił takiego czynu. Bo po co mi bowiem osądzać tych z zewnątrz? Czy wy nie osądzacie tych, którzy są wewnątrz? Tych z zewnątrz Bóg osądzi. Ale wy usuńcie spośród siebie tego złego. A więc mamy obowiązek osądzać, rozsądzać, wydawać wyroki, oceniać. Mamy obowiązek. Nie osądzaj wcale nie znaczy, że nam nie wolno myśleć i opinii wydawać. Nie wolno nam tłumić w sobie zdolności dokonywania krytycznego osądu. A więc o co chodzi w takim razie Panu Jezusowi? Jemu chodzi o postawę taką, w której gdy coś rozsądzamy, równocześnie kogoś potępiamy. Żeby rozsądzając jako rozumne istoty, abyśmy zarazem zajęli się sprawą, a człowieka nie potępiali, człowiekiem nie pogardzali. Dalej mówi, żebyśmy ludzi nie osądzali surowo, aby to nie była krytyka wścibska, abyśmy wnikali wszędzie i wyciągali wnioski i najczęściej złe. Albo, że nie wolno nam zająć miejsca Boga, który jest sędzią, bo nie mamy do tego upoważnienia. Albo nie wolno czyichś błędów wyolbrzymiać. Ciągle je tylko widzieć w złym świetle. Albo być tropicielem wad czyichś. cały czas działać negatywnie, negatywnie, negatywnie. Dlaczego? Jest tutaj często mowa o obłudnikach, o faryzeuszach. Dlatego, że ktoś przekonany o swojej nieomylności będzie właśnie takim tropicielem czyichś błędów i będzie usiłował to wszystko, co widzi, tylko pod siebie, do swojej miary dostosować. I ktoś powiedział tak, jeśli będziemy nastawieni właśnie w ten sposób do innych ludzi, abyście nie byli sądzeni. Zobaczcie, pierwszy wiersz. Jaką miarą mierzycie, jakim sądem sądzicie, taką miarą, takim sądem i was osądzą. I teraz pomyślcie sobie, że według tego tekstu, gdy ja kogoś osądzam i staję się sędzią tego człowieka, bez sprawdzenia przyczyn, bez wniknięcia we wszystkie szczegóły, przecież nikt z nas nie zna wszystkich faktów, tylko pozornie. Jeśli nawet ktoś na nas patrzy i patrzy na nas wzrokiem takim bardzo ponurym, myślimy, że jest na nas zły, tak nam się wydaje. A on po prostu siedzi, bo go boli wątroba i jest cały zbolały. Ale wzrok ma zły. Więc my nie znamy wszystkich faktów. Ktoś użył jakiegoś wyrazu i nas ocenił, ale okazuje się, że on tego wyrazu nie rozumie. Użył wyrazu, który myślał, że coś innego znaczy. Więc nie wszystko wiemy. I właśnie wtedy, gdy jesteśmy sędziami, to zarazem skazujemy się na ławę oskarżonych. Po prostu ściągamy na swoją głowę wyrok, że inni ludzie będą nas tak samo traktować, ale też i że Bóg będzie nas tak samo traktować. Będzie nas tak samo, taką samą miarą mierzyć i taką samą miarą do nas podchodzić. Wobec uczciwych Bóg jest uczciwy, wobec nieuczciwych też i on postępuje zgodnie z tym, jacy oni są. I skąd się bierze takie podejście bardziej negatywne wobec innego człowieka niż pozytywne? Więcej dajemy jemu minusów niż plusów. Bardziej przyciemniamy jego sylwetkę niż ją rozświetlamy. To skąd się bierze? I właśnie tak gdzieś wyczytałem sobie, że korzeniem tego jest to, co stało się kiedyś w sadzie Eden. Pamiętamy, jak kusiciel podszedł do Adama i Ewy, co powiedział? Będziecie jak Bóg, znający dobro i zło. I czujemy się jak Bóg. Ja dobrze wiem, co ona teraz myśli. A skąd ja wiem dobrze? Skoro nikt nie wie, co jest w człowieku, tylko duch człowieczy, a nie ja. Nawet siebie nie znam dokładnie. Jak mogę być od razu pewny, co ktoś myśli, co ktoś powiedział? Ale właśnie wtedy ten grzech pierwszych naszych rodziców sprawił, że nam się wydaje, że znamy i dobro, i zło. I ciągle mamy pragnienie, aby mieć ten przywilej sądzenia innych ludzi. I właśnie Jezus z nas ten balast, ten ciężar zdejmuje i mówi, nie sądźcie. Nie sądźcie, to nie jest wasza sprawa, wasze kompetencje i wasze możliwości. Zostawcie tę sprawę komuś, kto sprawiedliwie sądzi. Apostoł Paweł napisał w liście do Rzymian, drugi rozdział, pierwsze trzy wiersze. Nie masz nic na swoją obronę, człowieku, kimkolwiek jesteś, gdy osądzasz. Czym bowiem osądzasz drugiego, na siebie samego wydajesz wyrok, bo czynisz to samo, za co innych osądzasz. Wiemy zaś, że zgodny z prawdą sąd Boga spotyka tych, którzy tak postępują. A może liczysz na to, człowieku, który sądzisz innych, co tak postępują, a czynisz to samo, że unikniesz sądu Bożego? Ale właśnie ta postawa, o której mówi Pan Jezus, nie wolno nam zajmować fotela sędziowskiego, tylko ławę oskarżonych, jeżeli już. Nie na fotelu sędziego mamy siadać. A więc rezygnować z uprzedzeń, starać się być bezstronny, obiektywny, bo wszystkie fakty zna tylko Bóg, tylko On może osądzić właściwie, tylko On może wyjawić zamiary serc. Jak mówi nam pierwszy list do Koryntian, czwarty rozdział, On zna zamiary serc, On jej może wyjawić. Czasami, gdy nas właśnie osądzą, rozsądzą, to co możemy wtedy zrobić? Po prostu poddać wątpliwość, złe zamiary tego kogoś. Poddać wątpliwość, czy on rzeczywiście tak myślał, trzeba to sprawdzić. Dlaczego? No bo jest taka prosta zasada, domniemanie niewinności. Dziękuję. Jeżeli w sądzie tego się trzymamy, tak samo i tu my musimy się trzymać. A nuż on tak nie powiedział, sprawdźmy to. To muszą być świadkowie, dwóch, trzech świadków. Domniemanie niewinności. Jeśli się jednak tak stało, no to dopiero postąpimy teraz. I jak postąpić? Mamy dwa wyjścia. Postąpić sprawiedliwie albo miłosiernie. Które wyjście wybieramy? Sprawiedliwie. Zrobił to i to, jest udowodnione. Jakżeś zrobił, tak też i my tobie to odpłacimy, tak? To sprawiedliwość. Oko za oko, ząb za ząb, nic ponadto. Albo też miłosierdzie, łaskę. Jeśli będziemy sprawiedliwie ludzi sądzić i karać, też i Bóg nas sprawiedliwie później osądzi i ukaże. To będzie dobre czy złe? Ja bym nie chciał. A jeśli my miłosiernie ludzi potraktujemy i oto ktoś nas skrzywdził, bardzo skrzywdził. I my nie powiemy mu, o kochany, nic się nie stało, wiesz co. Nie, tak nie wolno. Trzeba się o niego modlić, żeby zrozumiał swój błąd. Trzeba z nim rozmawiać twarzą w twarz. Potem poprosić kogoś jeszcze więcej, dwóch, trzech następnych, wiem, Pan Jezus o tym mówi, ażeby pomogli mu zrozumieć. A jak nie pomoże, całe zgromadzenie wtedy wziąć, zaufanych ludzi i z nim porozmawiać, żeby zrozumiał swój błąd. Gdy zrozumie, teraz opowiadam list do Koryntian, to mu przebaczyć, by go smutek nadmierny nie zabił. A więc pomóc mu się wygrzebać z tego. Nie przez zagłaskanie, nic nie stało, tylko przez umożliwienie mu zrozumienia tego, co złego zrobił. A gdy nie zrozumie, to w końcu go zostawić w spokoju i mu przebaczyć. Bo czasami tak bywa. Ale jeśli zrozumie, tośmy go uratowali, bo już drugi raz tego nie zrobi. Pomogliśmy mu się wygrzebać z tej matni. I potem się nim zająć troskliwie, żeby go smutek nie zabił. I to właśnie jest zrozumienie kogoś, tego drugiego człowieka i miłość. Teraz wychodzi o to źdźbło i o tą belkę. I zajrzałem sobie do oryginału. I wiecie, że w oryginale nie ma wyrazu źdźbło? W oryginale w greckim jest wyraz drzazga. I to mi olśniło. Drzazga z tej belki. Belkę obrabiano i drzazgi leciały. I z tej właśnie belki drzazga wpadła do mego oka. I teraz ja, gdy mam belkę w oku, to odchodzę do jego oka i mu drzazgę wyjmuję. Uważam, że on zawinił, trzeba mu pomóc. A nie wiem, że ta drzazga jest z mojej belki. Że ja mam większą winę, bo mam nie tylko drzazgę, ale całą belkę tych przewin. A on ma tylko odrobinę, tylko pyłek ma. I to mi się dzisiaj rano rozjaśniło całą tę sprawę. Dlatego też Pan Jezus nazywa faryzeuszów ślepymi przewodnikami. A więc ślepy przewodnik. Dlaczego ślepy? Dlatego, że nie widzi własnych błędów. Siebie uważa za doskonałego. Natomiast w innym człowieku cały czas czegoś niewłaściwego dostrzega i go cały czas dusi. Jest przez to obłudnikiem. Oczywiście, że jest potrzebna krytyka konstruktywna. Jeżeli ktoś na przykład chce ocenić jakieś dzieło literackie, muzyczne, czy jakiś obraz, jakąś rzeźbę, to ten krytyk musi się na tym znać i wykonać wielką pracę, by móc ocenić daną rzecz. Nie tak, tylko nie podoba mi się, bo są zgrzyty w tej muzyce. A właśnie może te zgrzyty są właśnie piękne tej muzyki, tylko że ja tego nie odbieram, nie rozumiem. Albo gdy ktoś Matejkę i Picassa porówna. A więc ten jest w swojej, a ten w swojej konwencji, w swojej konwencji jest mistrzem. Dlatego też i Spurgeon, to jest taki kaznodzieja wybitny z XIX wieku, tak powiedział. Poproś przyjaciela, by wskazywał ci błędy, ale lepiej zaproś wroga, by cię obserwował i bezlitośnie kłuł. Czasami przyjaciel staje się takim wrogiem w naszym mniemaniu. I taki krytyk będzie błogosławieństwem dla mądrego, dla człowieka mądrego będzie błogosławieństwem, ale nieznośnym utrapieniem dla głupca. Koryguj siebie gorliwie i często, inaczej nieświadomie popełnisz błąd. Pojawią się fałszywe tony i bezwiednie wyrobisz w sobie złe nawyki. Dlatego oceniaj siebie z nieustanną troską. To są były mądre rady tego kaznodziei. I stąd ten przykład o belce i o drzazdze dotyczy krytyki konstruktywnej, która wypływa z miłości. Nie tej krytyki nieprzychylnej, obłudnej, ale właśnie z tej konstruktywnej. Dlaczego tak często właśnie mając tę belkę, dopadamy bliźniego z drzazgą w oku. Bo tak naprawdę to krytykujemy u innych to, co mamy sami u siebie. Albo chcemy się je podbudować, albo roztrząsanie grzechów innych ludzi nas usprawiedliwia, mamy lepsze samopoczucie i pomaga nam zapomnieć o belce w naszym własnym oku, o jakiejś cesze charakteru, z którą cały czas walczymy, nie możemy sobie z tym poradzić. Czasami chodzi tu o sprawy moralne, ale czasami chodzi o sprawy doktrynalne. Czasami chcemy kogoś w czymś cały czas prostować i prostować. Zgadzamy się w sprawach tych głównych, gdy chodzi o trójjedynego Boga, o bóstwo Chrystusa i tak dalej, ale dojrzymy, że ktoś na przykład, i czasami tak bywało w zborach, że jakaś kobieta, gdy się modlimy, nakrywa głowę. Bierze chusteczkę i nakrywa głowę. I to drażniło ludzi, którzy siedzieli obok albo z tyłu. Do mnie przyszli i mówią, bracie, powiedz tej siostrze, że nie musimy nakrywać głowy. Kobiety nie muszą głowy nakrywać podczas modlitwy. No i racja, był na ten temat nauczania, że to nie jest nasz zwyczaj i nie musimy tego robić, to nie jest nakaz biblijny, tam są pewne uwarunkowania, które co innego znaczą w rzeczywistości niż tylko sama ta czynność. Tym bardziej, że jej nakrycie to było takie, wiecie, bardzo delikatne. To była taka tylko jakaś apaszka, jakieś takie przeczyste, tylko sobie tak nałożyła i to było śmieszne w tym przypadku. Ja powiedziałem, zostawcie ją w spokoju, bo ona się dobrze z tym czuje. Potraktujcie to jako folklor. Ja powiedziałem, nie patrz na to. Nie obserwuj. Patrz na pastora, patrz tam gdzieś na krzyż albo zamknij oczy. Nie patrz na nią, zostaw w spokoju. I musiałem tych ludzi uleczyć, a nie tamtą siostrę. I właśnie oko. Dlaczego oko? Jest to bardzo wrażliwy organ. Wiem, jak się błyskawicznie powieki zamykają, gdy coś tam ma wpaść. No, ja podziwiam. Kiedyś, gdy pracowałem przy tokarce, miałem praktykę i nagle opiłek strzelił, wskoczył. I tu mnie uderzył, tu mi się wrył, że musiał mi kolega wyjmować go z powieki. Przecież to są ułamek sekundy. Trafiłby w źrenicę. I powieka zdążyła zareagować i siebie naraziła i potem miałem tutaj lekkie oparzenie. Ale jakże szybko ona właśnie zareagowała. A więc oceniać innych to jest podjąć się trudnej, delikatnej operacji. Ta wielkiej pokory, zrozumienia. Wiem, jak komuś coś do oka wpadnie. Tak to jest trudno. Najczęściej pomoże nam, żebyśmy powiekę tak zrobili, prawda, i ze łzą wypłynie, a czasami nie. Wtedy wiem, jak to jest trudno. Szukamy białej chusteczki, delikatnie trzymamy, sięgamy, wyciągamy. Ile pracy, żeby tamtą drobinę wyjąć z czyjegoś oka. Dlatego też i Tymoteusz usłyszał, upominaj, pouczaj, zachęcaj z całą cierpliwością, ile razy nauczasz. A więc nie gromić ludzi, ale ich zachęcać. Podobnie jak ja dzisiaj też to czynię. Mówię o sobie, swoim małżeństwie, by dać przykład, a nie narzucać komuś to, co mi się nie udaje. Nam się na szczęście, dzięki Bogu, udaje. A więc musimy delikatnie ludziom podsuwać to, co jest słuszne, co jest dobre. No i teraz na koniec mamy 6 wiersz. Czy są jakieś granice tej naszej dobroci, naszej otwartości, dobrych chęci? Czy są jakieś granice? Bo gdy ktoś nie ma granic, gdy nas krytykuje i osądza i jest prawdziwym wrogiem, a nie przyjacielem, no to my znosimy, płaczemy, bolejemy, to nas kształtuje. No ale jeżeli nic dobrego się z tego nie wyłoni między nami, to też i przyjaźń nasza będzie utracona. Natomiast czasami się wydarza, i mamy tu napisane, aby psom nie dawać tego, co święte, by pereł nie rzucać przed świnie. Mamy coś świętego. Te cenne perły to jest prawda o Bożym Królestwie, dobra wieść Ewangelii. I nie wszyscy widzą jej wartość. I wyczytałem sobie gdzieś, że gdybyśmy świnie chcieli nakarmić perłami, dla nas perła jest czymś cennym i kładziemy je przed świnie, chcący lub niechcący. Nagle świnia żre i widzi, że jest twarde. Nie może przeżyć. Gdy ugryzie, nie ma smaku. Gdy trafi do żołądka, to właściwie bardziej rani niż się rozpuści i wzmocni. Ale wtedy ta świnia się może z wściekłością obrócić do nas, wypluć to i na nas nawet rzucić ze złością, bo coś, co myśmy jej dali, było takie nieprzyswajalne. I stąd czasami ludzie reagują z pogardą na Ewangelię, z pogardą zatwardziałą. Najczęściej myśmy też reagowali niechętnie, prawda? Też żeśmy opierali Ewangelii, ale żeśmy w końcu uwierzyli. Ale są ludzie, którzy do końca nie chcą przyjąć i wręcz z pogardą traktują to, co im głosimy. Dlatego też Pan Jezus powiedział, że jeśli by nie chciano przyjąć w jakimś mieście waszych słów, to wychodząc z tego miasta strząśnijcie proch ze swoich stóp. Albo w Antiochii Pizdyjskiej apostoł Paweł powiedział, wam należało głosić słowo Boga najpierw. Jeśli jednak je odrzucacie, sami uznajcie się za niegodnych wiecznego życia, my się zwracamy do pogan. Albo w Koryncie. Krew wasza na waszą głowę, ja jestem niewinny, od tej chwili pójdę do pogan. A więc rezygnacja głoszenia Ewangelii tym, którzy z pogardą nas odrzucają. Już się więcej nie należy narzucać. Bo ten ktoś się kwalifikuje w oczach Boga, nie naszych. Jak ta świnia, jak ten pies, który jest ciągle niezadowolony. Ale to Bóg osądza, nie my. I mamy przykłady, że wtedy trzeba już zrezygnować z tego dawania dobra. Czasem mamy ludzi, którym przebaczamy, których zachęcamy, ale on cały czas będzie złośliwy. Cały czas będzie aż do końca. To wreszcie przestać robić mu dobro. Oddzielić się, wyprowadzić się. Ileż to małżeństw się zmarnowało przez to, że się wcześniej nie wyprowadzili, za późno się wyprowadzili od takiej gderliwej osoby, uprzykrzającej życie osoby. Trzeba było się wyprowadzić, a żeby komuś, kto nie chce zrozumieć, że krzywdzi to małżeństwo, a po prostu od niego się odciąć. My to, o czym mówimy, to kiedyś w przypowieściach jest powiedziane. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha, które słucha ten, kto mądrze napomina. Złotym kolczykiem i klejnotem ze złota jest dla ucha ten, kto słucha. Ten, kto mądrze napomina. I stąd kończąc, bracia i siostry, co mamy robić? Mamy się kierować wobec bliźnich miłością i dobrocią. Gdy nas ktoś skrzywdzi, to nie ma znaczenia. Nie krzywda jest najważniejsza, ale człowiek, ale sprawa. I walczyć o tę dobrą sprawę, póki można, póki mamy siły jeszcze. No i też, gdy Pan Jezus przyjdzie w swoim czasie, On rozsądzi wszystkie uczynki ludzkie. Też i nas rozsądzi. Dlatego też i dzisiaj chciałbym, abyśmy wiedzieli, jak postępować z krytyką. Gdy nas krytykują, to uznać, że jest to coś cennego, że to jest przyjaciel, który chce nam pomóc. I nieraz właśnie żonę pytam, dlaczego ona mnie tak rani, a ona mówi, bo cię kocham. Proste. Bo cię kocham. I robi to odruchowo. Ja się modliłem o nią kiedyś, żeby Bóg mi dał taką osobę i myślę też, że i wzajemnie. I odwrotnie. Tak samo i w zborze. Bóg nam daje takich ludzi, jakich potrzebujemy. Tak samo i w pracy. Wszędzie, dookoła. Po prostu my jesteśmy niezniszczalni. Dlaczego? Dlatego, że w nas mieszka Jezus Chrystus, który jest naszą siłą, naszą mocą, naszą sprawiedliwością, naszym życiem. On nam dał nowe życie przez Ducha Świętego, przez swoje Słowo, abyśmy mieli siły. To wszystko, co w tym świecie jest złe, grzeszne, pokonać. I tego ćwiczyć trzeba, czy to trzeba ćwiczyć już od młodości, od takiego wieku, jak tutaj najmłodsi wśród nas siedzą. Ćwiczyć już trzeba teraz. A potem, gdy przyjdzie starość, gdy sił braknie, to będziemy mieli odruchy, dobre odruchy, które wystarczą nam aż do sędziwości.